I teraz chciejmy posłuchać Słowa Bożego, które dla nas, ja często podkreślam, jest pokarmem. Nasza dusza potrzebuje tego duchowego pokarmu w sferze duchowej, aby żyć dla Boga. Bo Bóg stworzył człowieka i chciał, taka jest Jego wola, aby on żył dla Niego. Stworzył wspaniałe warunki. I dzisiaj chcę mówić, Bóg jest moim życiem. I możemy zadać sobie pytanie, czy naprawdę Bóg jest moim życiem? Czy może coś inne jest moim życiem? Oczywiście możemy w jakiś sposób mieć przyjaciół naszego życia i którzy też są naszym życiem, mają udział w naszym życiu. Część naszego życia jest z nimi związana, ale też jeżeli chodzi o Boga jako naszego Stwórcę, to wynika z woli Jego, że On chce, aby być Panem naszego życia, tak bym to określił, aby On stał się, bym powiedział, w tym centrum naszego życia. Każdy z nas chciałby się podobać Bogu, każdy z nas chciałby być woli Bożej, każdy z nas chciałby być zbawionym, mieć błogosławieństwo od Boga. I to jest możliwe, to wszystko od nas zależy, tylko zależy to, gdzie my umiejscowimy właśnie naszego Stwórcę. Czy On będzie w tym centrum, czy On będzie właśnie Panem mojego życia. Ja przytoczę taką historię, znam autentyczną historię. Zresztą to jest podobna historia, bo o wielu takich historii słyszałem, takich świadectw słyszałem. To wydarzyło się w Polsce i opowiadała mi jedna osoba, która była młodą, przed nią było życie. Młoda dziewczyna wychowana w tradycyjnej rodzinie w Polsce. I kochani, ona w swojej młodości uwierzyła w Jezusa Chrystusa. Chciała, aby Jezus prowadził jej życie. I chociaż to była rodzina bardzo szanowana, poukładana pod względem moralnym, ale brak tam było właśnie Jezusa, brak było Boga. Chociaż mówili, że są wierzący, chociaż mówili, że wierzą w Boga i byli religijnymi ludźmi chodzący do kościoła, ale w centrum naprawdę brak było Boga, brak było Jezusa. I ta młoda dziewczyna, ona zauważyła, że jednak potrzebny jest Jezus. Tam, do tego kościoła tradycyjnego, do którego chodziła, ona zauważyła, że ten Jezus, o którym się mówi, nie jest realny w życiu wielu ludzi. I ona chciała, aby On się stał realny w jej życiu. I gdzieś ktoś jej opowiadał o Jezusie, jak Jezus zmienił jej życie i ona w to uwierzyła. I zaczęła czytać Biblię. I jej życie zaczęło się zmieniać i cała rodzina to widziała. Ale dlatego, że postanowiła mieć społeczność właśnie z takimi ludźmi, którzy chcieli, aby Jezus był ich Panem, aby był na pierwszym miejscu ich życia. I ona dołączyła do takiej społeczności, do takiego kościoła, ale przez to rodzina tak jakby ją odtrąciła, odrzuciła. Do tego doszło, że po prostu wyrzucili ją z domu. Matka z ojcem powiedzieli, uciekaj z domu. I kochani, dlaczego opowiadam tą historię? Bo znam tą dziewczynę. Znam jej życie, później jak się potoczyło. I ona gdzieś tam zamieszkała u kogoś. I kochani, ale dalej wierzyła w Jezusa. Dalej chciała, aby On ją prowadził, tak jak w Niego uwierzyła. I kochani, na jej drodze Bóg dał jej męża, kiedy już była dorosła, założyła rodzinę i do dzisiaj, tak jak ją znam, służy Bogu i Bóg jest w centrum jej życia i jest szczęśliwa. Bóg obdarzył ich dziećmi i błogosławieństwem również materialnym. I kochani, I tak patrzę, kiedy z nią rozmawiam od czasu do czasu i kochani, widzę, że ta decyzja była właściwa. I kiedyś opowiadała mi o losach całej rodziny. Mimo, że tak mówili, że wierzą w Boga, mimo, że można powiedzieć, nic nie można było im zarzucić, ale Bóg nie był w ich centrum. Byli tylko ludźmi religijnymi. I kochani, i ona mówi, nieszczęście w rodzinie, choroby, niepowodzenia materialne, jej rodzeństwo rozwiedzone, nieszczęścia, nieszczęścia i nieszczęścia. A to dlatego, że nie wybrali drogi taką, jak ona wybrała, czyli za Jezusem. Bóg nie stał się w centrum ich życia. Kochani, to jest przykład i wiele przykładów takich może słyszeliśmy i oglądaliśmy, a może są i też w naszym życiu coś takiego doświadczyliśmy. Chcę tutaj wskazać, bo to jest prawda, to jest życie, wskazać, jeżeli ty nie zaufasz Jezusowi, nie uwierzysz w Jezusa, jeżeli ty nie pójdziesz drogą za Jezusem, jeżeli Bóg nie będzie twoim życiem, to kolej twojego życia może się bardzo zmienić. Twoje życie może być zatracone. Dlatego Bóg jest naszą ostoją naszego życia. Bóg jest naszą nadzieją. W trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy stoi przed tobą problem, może wydawałoby się w tym pierwszym momencie nie do rozwiązania, ale przychodzi słowo, słowo nadziei, słowo od Boga, słowo pocieszenie. Zaufaj mi. Słowo, które Bóg do ciebie kieruje, to słowo rema, które wskazuje ci wyjście z tej sytuacji. I teraz, czy Bóg ma, chciałbym zadać zapytanie, czy Bóg ma wszystko, czego ja potrzebuję? Ja uważam, że tak, bo Bóg stworzył ten świat i ma możliwości, aby takie stworzyć nam warunki, abyśmy byli szczęśliwi. Ale to wszystko od nas zależy. I dalej, czy muszę szukać gdzie indziej rozwiązania mego problemu? Czy tylko Bóg ma mi pomóc? Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu twojego życia, to na pewno tylko Bóg ci może pomóc. Chociaż Bóg może kogoś użyć. I zacytuję na potwierdzenie tego z listu do Filipian, rozdział 4, werset 19. Filipian 4, 19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. To jest obietnica dla mnie i dla ciebie, który uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, że Bóg zaspokoi, że Bóg jest w stanie zaspokoić wszelką twoją potrzebę. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale tylko wszystko zależy od ciebie. Czy dla ciebie Bóg będzie na pierwszym miejscu i w centrum twojego życia? Czy Bóg będzie twoim życiem? Czy może Boga tylko masz od niedzieli do niedzieli? Czy może tylko Boga masz wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy? Jeżeli tak jest, to nie spodziewaj się, że wszelka potrzeba twoja zostanie zaspokojona. Bóg oczekuje od nas, abyśmy Mu ufali. To tak jak w małżeństwie ufamy sobie i przez tą ufność jesteśmy w jakiś sposób ubłogosławieni ku temu, aby nasze życie było szczęśliwe, aby twoje życie było szczęśliwe, bo ufność daje ochronę. Ale kiedy nie ma ufności, wówczas jest niepokój, wówczas przychodzi zdrada, wówczas przychodzi nieszczęście. Dlatego też ta ufność jest bardzo ważna. Zobaczmy na Izrael, kiedy czytamy w Starym Testamencie, że Bóg poświęcił 40 lat. I moglibyśmy wyciągnąć taki wniosek, że Bóg poświęcając 40 lat, cały czas przekonywał ten naród, że im nigdy nic nie będzie brakowało. Mówi, zaufajcie mi. I kiedy patrzymy na historię tego narodu, cały czas Bóg ich przekonywał, że ma troskę o nich. I dlatego też apostoł Paweł pisze, że Bóg zaspokoi wszelką troskę. On pisze już do Kościoła, do mnie i do ciebie. Na podstawie tego, co się wydarzyło z tamtym narodem, o którym jest napisane w Starym Testamencie, że Bóg miał troskę o swój naród. I kiedy uwierzyłeś w Boga, stałeś się częścią Jego Bożego narodu. Jesteś dzieckiem Bożym, tak mówi Słowo Boże. I dlatego Bóg ma troskę o twoje życie. I apostoł Paweł zdecydowanie, z przekonaniem mówi, że Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę. Ale kiedy dalej wgłębiamy się w ten temat, widzimy, że czasami przychodzą trudne chwile, doświadczeń, ale też apostoł Paweł pisze, że w tych doświadczeniach Bóg nam będzie pomagał. Nie da nam więcej tych doświadczeń, na ile będziemy mogli przejść. Zresztą doświadczenia nam są potrzebne. Pamiętam wiele rozmów z ludźmi, którzy przechodzili przez doświadczenia, czy to byli chorzy, czy jeszcze inne. Nawet ostatnio rozmawiałem z Robertem i on przechodzi doświadczenie, będąc w szpitalu, i mówi, pastorze, to przybliżyło mnie do Boga. Zobaczcie, młody człowiek mówi, że przybliżyło go przez to doświadczenie do Boga. I wiele właśnie takich świadectw słyszałem, kiedy ludzie szczerze mówili. Nie zdawałem sobie sprawy, lekceważyłem to czy tamto, ale kiedy przechodziłem przez to doświadczenie, przybliżyłem się do Boga. To jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo. A ktoś może powiedzieć, no jak Bóg może być pełen miłości, jak On dopuszcza, że brakuje mi pieniędzy. Albo, że przechodzę to czy tamto, czy jak niektórzy mówi, dostałem taką paskudną żonę. To nie paskudną żonę dostałeś. Musisz siebie zrewidować, czy czasami ty nie jesteś paskudny i postępowanie twojego partnera czy partnerki jest wynikiem twojej postawy. Wiecie, tak już jest w charakterze człowieka, że łatwiej oskarżyć kogoś niż siebie. Taką naturę ma człowiek, to mówię o tej starej naturze, która zawsze widzi winę w kimś. I ktoś kiedyś dobrze sprecyzował, jeżeli pokazujesz winę na kogoś palcem, to zobacz, raz, dwa, trzy palce wskazują na ciebie. Czy nie tak? Nieraz, jak wskazujesz na kogoś, to te trzy na ciebie wskazują. Te, nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale tu jest wymowa. I często tak jest. Więc patrząc na Boga, jak On kochał swój naród i On, bym powiedział, przekonywał, dawał tak wiele dowodów. Tak wiele dowodów. Przez 20 lat jest okazja małej refleksji z okazji naszej rocznicy. 20 lat tutaj pracujemy wśród naszych rodaków. Głosimy Ewangelię. I kochani, pamiętam te pierwsze chwile, kiedy mało nas było i nie znaczy, że mało nas było, to było trudniej. Nie, to nie ma znaczenia, ile nas jest, czy wtedy trudniej, czy gorzej, czy lepiej. Ale kochani, wiem jedno, że otrzymaliśmy obietnicę przez ten okres, że Bóg będzie zbawiał naszych rodaków. I wiele obietnic, które wynikały ze Słowa Bożego, potwierdzone Słowem Bożym, wiele obietnic, które przychodziły w Słowie Proroczym, że będę błogosławił, że to jest mój Kościół i będę was błogosławił, że coraz więcej was będzie Bóg zbawiał. Zobaczmy, to są obietnice. Ale my możemy, mając obietnice, możemy... O tak, ale ja jeszcze nie widzę. Trzeba nieraz czekać. Żona 40 lat czekała na białą sypialnię. Miała cierpliwość. Kochani, my może już byśmy chcieli widzieć tak wielu ludzi zbawionych. Ale chcę wam powiedzieć, jeżeli nie będziemy mieli cierpliwości i nie będziemy słuchać Boga, co Bóg chce zrobić, to możemy się nie doczekać. Możemy wybrać, jak to mówię, inne miejsce, ale Bóg dalej będzie błogosławił. Bo Bóg ma plan. Jak Bóg ma plan, to Bóg go realizuje. Jeżeli ja i ty nie staniemy w Bożej woli, nie staniemy się posłuszni Bogu, to Bóg weźmie kogoś innego i będzie robił tą pracę, bo Bóg ma plan. Aby wszyscy, Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg chce. Ale teraz od nas to wszystko zależy. Czyli dalej tutaj chcę zmierzać do tego tematu, że czy Bóg jest moim życiem? Bo jeżeli mówię, że Bóg jest moim życiem, to dotyczy różnych sfer mojego życia. Mojego życia służby w Kościele, mojego życia małżeńskiego, osobistego, mojej pracy zawodowej i mojej rodziny, mego życia, całego życia, nie części życia, nie części życia mego, ale Bóg ma mieć udział w całym moim życiu, od rana do wieczora. Jeżeli ty Boga tylko potrzebujesz w tych trudnych sytuacjach twojego życia, to nie będzie to pełnia błogosławieństwa, o której Bóg mówi. I tak jak Bóg miał troskę o swój naród i on przekonywał ich, że jestem z wami, będę was błogosławił. I kiedy oni się buntowali, wiecie, on musiał używać nieraz kary, aby ich sprowadzić z tej złej drogi buntu. Dlatego, że były to serca przekorne, zbuntowane przeciwko Bogu. Przecież Bóg im mówił, ta ziemia dla was się należy. Dla was. Ale zobaczcie, byli zwiadowcy, którzy mówili, nie, tam są olbrzymi, my tej ziemi nie dostaniemy. I tak samo jest w naszym życiu. Bóg chce nam błogosławić. Bóg chce pobłogosławić twoje życie. A ty mówisz, czy to jest możliwe? Może w życiu kogoś innego? O, ja mam takie słabości. O, ja mam takie uzależnienia, ja mam takie złe strony swego charakteru, ja sobie nie dam rady. Jeżeli tak będziesz myślał, to na pewno tak będzie, że te złe strony twojego charakteru, one będą ci przeszkadzać. My musimy przyjść z tymi złymi cechami naszego charakteru, przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, zabierz mi to. Każdego dnia. Jeżeli coś wiesz, co się Bogu nie podoba, każdego dnia. Ja wiem, wiele rzeczy pozbyłem się, które wiedziałem, że się Bogu nie podobają. To wiecie, każdego dnia w myślach, w modlitwie, Boże, zabierz mi, Boże, nie dam rady. I to później były momenty, że to znikało nawet nie wiem kiedy. Były momenty, że Bóg usuwał w różny swój sposób. Nawet nie taki, jak sobie wyobrażałem. Dlatego powinniśmy przyjść do Boga i prosić Go. Boże, zabierz mi. Boże, pomóż mi. A Bóg na pewno to uczyni. Przeczytam jeszcze, aby dopełnić tego obrazu z narodem wybranym, który Bóg prowadził przez te 40 lat, 5 Mojżeszowa, 2 rozdział, 7 werset. Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan, Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Dlaczego ja mówię o tym narodzie? Dlatego, że to nam obrazuje Bożą miłość, Bożą relację do czegoś, co On wybrał. On wybrał ten naród i On ich błogosławił. I to mamy obraz, to mamy Boży charakter. I my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, też zostaliśmy przez Boga wybrani, tak mówi Słowo Boże, że Bóg wybrał nas z tego świata, abyśmy uwierzyli w Jego Syna Jezusa Chrystusa. I tenże Bóg ma taki sam charakter do nas, pełen miłości, wybaczenia i wciąż nas przekonuje, że niczego nam nie będzie brakować. Tak jak nie brakowało Jemu narodowi, tak my jako ten Jego wybrany naród, nasze potrzeby są zaspokajane. I dlatego jeszcze raz wrócę do tego, że apostoł Paweł, dając tą lekcję dla Kościoła, on mówi, że Bóg zaspokoi. Ufaj Mu, a On zaspokoi Twoje potrzeby. Bóg słyszy na pewno nasze wołanie. On nie jest głuchy. On słyszy Twoje ciche wołanie i głośne wołanie. I Bóg zawsze jest w stanie dać Ci odpowiedź. Tylko może nie w tym momencie, kiedy już chciałbyś. W tym momencie, kiedy już chciałbyś, Bóg wie, kiedy odpowiedzieć na Twoje wołanie. Dlatego też apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 1, werset 9 mówi tak. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który ma moc wzbudzania umarłych. I tutaj wskazuje nam, że na sobie, kiedy będziesz polegał, kiedy na sobie będziesz polegał, możesz się zawieść. Nawet nieraz możesz na bliźnim się zawieść. Na osobie, do której miałeś zaufanie, możesz się zawieść. Ale tutaj wyraźnie jest napisane, na Bogu się nie zawiedziesz. On daje naukę dla Kościoła, aby Kościół polegał na kim? Na Bogu. Gdyż On ma staranie. Gdyż On jest tym, który zaopatruje. Gdyż Bóg ten jest, który widzi. Że Bóg jest ten, który słyszy. I On nie zostawia. Jezus już powiedział, że nie zostawię was do uczniów swoich, nie zostawię was sierotami, samych, bezradnych, ale dam wam Ducha Świętego. I zostawił nam swoje słowo zapisane jako testament. Zostawił nam i dał nam Ducha Świętego, kiedy uwierzyłeś i na nowo narodziłeś się, otrzymałeś Ducha Świętego, który tak bardzo jest potrzebny, aby w tych trudnych chwilach naszego życia, aby nam pomóc, aby w jakiś sposobśmy mogli znaleźć ratunek. Czasami słyszymy, że ktoś mówi, jakoś sobie poradzę. Ja myślę, że lepiej dać odpowiedź, z Bogiem sobie poradzę. Bo wtedy, wypowiadając te słowa, tak jakby przekazujemy Bogu tą ufność, że z Bogiem sobie poradzę. Bo kiedy my wypowiadamy słowa, jakoś sobie poradzę, diabeł stara się wykorzystać to, co wypowiedzieliśmy, bo słowo ma moc. I mówi, jakoś sobie poradzisz. No to radź sobie. Więc uważam, że to jest ważne, co my wypowiadamy. Zobaczmy, jak pierwsi chrześcijanie przy powitaniu mówili: Pan przychodzi, Maranata, Pan przychodzi. Jakie to było ważne wypowiadanie, Pan przychodzi. Później znamy z historii, że Izrael, kiedy jeszcze nie było państwa Izrael, to jak się żegnali Żydzi, to jak się żegnali? Do zobaczenia w Jeruzalem. Chociaż jeszcze nie mieli państwo, ale oni mieli nadzieję, żegnając się, do zobaczenia w Jeruzalem. To była ich nadzieja, że przyjdzie czas, że będą mieli swoje państwo. I spełniło się. I spełniło się. I państwo powstało. Dlatego też my jako chrześcijanie w naszych rozmowach, w naszych relacjach powinniśmy, bym powiedział, ogłaszać, czym jest Bóg dla nas. Nawet przy przywitaniu uważam, jest to wspaniale powiedzieć chwała Bogu, chwała Panu, chwała Bogu, niż powiedzieć cześć, haj, baj, czy jeszcze jak, nie wiadomo o co chodzi. Chwała Bogu. Raz do mnie zadzwonił jeden człowiek i mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonił do kościoła. A ja mówię: dzień dobry. Nie wiem, dlaczego powiedziałem mu dzień dobry. Na ogół zawsze odpowiadam, jak powinienem odpowiadać. Tym razem odpowiedziałem, ja bym powiedział: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mówię: dzień dobry. Wiecie, co on mi powiedział? Dał mi lekcję. Mówi: dzień dobry, to się witali Rzymianie. Jak ukrzyżowali Chrystusa, to się cieszyli, że mają dzień dobry i się witali dzień dobry. To jest pewna lekcja. I trochę się zawstydziłem. I wiem, że dlaczego o tym mówię. Dlatego, że ważna jest nasza relacja. Mam tu na myśli relacja w naszej mowie, w naszej rozmowie. Oczywiście nie mamy być dziwni dla tego świata i rozmawiać jakimś językiem nie dla nich niezrozumiałym, bo kiedy będziesz rozmawiał z ludźmi tego świata i będziesz albo z kimś wierzącym i ktoś usłyszy rozmowę, a ty będziesz mówił: wiesz co, Pan mi powiedział, a on myśli: o czym oni mówią, jaki Pan im powiedział. Po prostu jest czasami dla ludzi coś niezrozumiałego, więc musimy być czytelni dla ludzi tego świata. Że jesteśmy chrześcijanie. Bóg ustanowił swój Kościół tu na ziemi. Wiecie, Kościół teraz przeżywa kryzys. Zresztą każdy z nas na pewno macie jakieś informacje, ale czasami w Kościele naprawdę Bóg się wstydzi za Kościół. Dlatego też Kościół Chrystusa powinien być światłością w życiu, w relacjach, w uczynkach, w postępowaniu. To jest bardzo ważne, aby ludzie widzieli, że w Kościele jest żywy i realny Bóg, że Bóg jest moim życiem, że Bóg jest zainteresowany moim życiem, że mam kogoś, kto jest dla mnie pomocą. To jest bardzo ważne. To jest świadectwo dla Kościoła, dla tego świata, aby ludzie tego świata zapragnęli taki Kościół, zapragnęli takiej relacji. I jeszcze zacytuję jeden werset, który nam mówi o tym, że to, co wstępnie też wspomniałem, że po prostu Bóg nam daje tyle doświadczenia, na ile mamy sił, na ile możemy znieść. 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli znieść. Jezus był kuszony. Jezus dał nam przykład, jak pokonać, w jaki sposób przeciwstawić się diabłu. Zobaczmy, Jezus używa autorytetu Słowa Bożego, bo Słowo ma moc. Chcę jeszcze raz podkreślić dzisiaj, że Słowo ma moc, to co my mówimy. I dlatego też Jezus w autorytecie Słowa przeciwstawił się wszelkim pokusom, bo był w ciele. Jezus, który przyszedł w ciele ludzkim, był kuszony, tak jak my jesteśmy kuszeni. Ale On w autorytecie powołuje się na Słowo i mówi, a w Słowie jest napisane. I my mamy przykład, mamy wzór, że możemy powiedzieć, kiedy przychodzą pokuszenia, a w Słowie jest napisane. Wtedy to będzie znaczyć, że ty masz ufność w realności Słowa, że ty masz ufność Bogu, że On jest twoim życiem, że ty żyjesz Słowem, a Słowo Boże niech mieszka w was oficie. Tak jest napisane? Oficie, was, to jest ważne. Żeby ono, bo ono daje życie. Słowo, które jest dowartościowane przez Ducha Świętego, daje życie, zmieniło nasze życie. Czyli zobaczmy, nawet jak spotkamy jakieś doświadczenia, one nie będą ponad nasze siły. Tutaj zapewnia nas apostoł Paweł, że to pokuszenie nie przekroczy siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da wyjście, abyście je mogli znieść. To jest wspaniałe. Obietnica cudowna naszego Pana. Nawet kiedy przechodzisz takie doświadczenie, miej nadzieję, że wyjdziesz. Ja kiedyś możliwe, że i mówiłem ten przykład, ale on mi został w pamięci, kiedy powstało zakażenie krwi i tak jak wiecie, krew zaczyna przemieszczać się i widziałem, byłem w szpitalu, leżałem tydzień czasu i patrzyłem, jak ta żyła zaczyna z tą skażoną krwią, przez tą żyłę ta krew zaczyna i tak patrzyłem, każdego dnia ona się posuwała. I myślałem, jak ona już dojdzie do serca, już będzie po mnie. Mówię, Boże, już robiłem rachunek sumienia, jeszcze byłem młodym. I mówię, Boże, czy Ty mnie już chcesz zabrać z tej ziemi? I tak leżę się w szpitalu i człowiek robi. Ja się nie urodziłem w szpitalu, w domu się urodziłem. Takie czasy wtedy były. Ale, kochani, pierwszy raz byłem właśnie w szpitalu. Leżeć przez tydzień czasu z powodu zakażenia krwi. I tak patrzyłem i patrzyłem. A lekarz mówi, było to w Grecji, mówi debirazy, ci co znacie, debirazy, nie przejmuj się, don't worry. Ja mówię, no jak don't worry, nie przejmuj się, debirazy, a tu idzie dalej, już patrzę, tu idzie. A on mówi, nie przejmuj się. I zastrzyki ładuje codziennie, nie przejmuj się. Ja mówię, no jak się nie przejmować? Jak dojdzie do serca, koniec. I kochani, wiecie co? Poszło tam dalej, już nie widziałem. Już myślę, trzeba godziny liczyć. Ale wtedy jest nadzieja. Przychodziła żona, odwiedzała, pocieszała. Przychodzili z kościoła bracia i siostry, pocieszali. Jest nadzieja. I ta nadzieja trzymała. I chociaż tam już poszło i może nie jeden już zemdlałby z tego powodu, ale Bóg doprowadził do tego, abym zrobił rachunek sumienia, abym zdał sobie sprawę, że z Bogiem nie ma żartów, że trzeba patrzeć na swoje życie i to mi pomogło. To doświadczenie mnie przybliżyło do Boga. Dlatego Bóg nie da nam znieść więcej, ale to doświadczenie służy nam ku dobremu. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, uczynimy Boga, że będzie naszym życiem. Zrozumcie, dzisiaj chciałem mówić, to miałem już od wczoraj i w nocy, jak się obudziłem, że Bóg jest moim życiem. Bóg jest moim życiem. Takie wspaniałe słowo. Bóg jest moim. I tak myślałem, rozważałem na ten temat. Jak uczynić, żeby Bóg był moim życiem? Wiem, że przez te wiele lat, kiedy uwierzyłem w Boga, On był moim życiem. Bo wiem, że wielokrotnie mi pomagał. Wiem, że wiele rzeczy działo się niezależnie ode mnie. Wiem, że to wielka łaska Boża i miłość Boża, mimo moich słabości, że On mnie kocha i dalej kocha. Ale to nie koniec. Jeszcze życie przed nami. I teraz ważne jest, abyśmy tą ufność pokładali cały czas w Nim, że On jest naszym życiem. Czy dzisiaj chcesz przyjść, będziemy kończyć, chcesz przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, bądź moim życiem, stań się moim życiem. Chcę Ci być oddany całkowicie, chcę Ci służyć. Czy masz takie pragnienie? I teraz jest pytanie, czy Pan Bóg jest Twoim życiem? Oto jest pytanie, czy On jest Twoim życiem? Zastanów się, jakie dziedziny życia zatrzymałeś dla siebie. Jakie dziedziny życia zatrzymałeś dla siebie? Oto jest pytanie. Młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, powiedział: wszystko, wszystkie przekazania przestrzegałem. Ale On mówi: jednego Ci nie dostaję. Dlatego widział, że on zatrzymał dziedzinę swego życia jedną i ona była dla niego najważniejsza. Że w tej dziedzinie nie było Pana. Że w tej dziedzinie jego życia on tam chciał rządzić. Ważne jest, abyśmy uporządkowywali swoje życie, aby właśnie całkowicie wszystko, całkowicie zaufać Jemu. Jest taka pieśń z śpiewnika Pielgrzyma: wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim dzisiaj jest. Wspaniała pieśń. I pamiętam, w jednym kościele śpiewali bardzo często i raz prowadzący mówi: dzisiaj nie będziemy śpiewać, bo śpiewamy: wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim dzisiaj jest. Ale czy my tak naprawdę wszystko oddajemy Bogu? Zastanówmy się, czy tak naprawdę wszystko oddajemy Bogu? I oto jest pytanie. Czy wszystko dzisiaj dajesz Panu? Dzisiaj mówiłem bardziej ewangelizacyjnie niż nauczającą, dlatego że tak czułem, że jest potrzeba, abyśmy również odezwali się na głos ewangelizacyjny, na to, że Pan nas pobudza do tego, abyśmy się do Niego przybliżyli. Powstańmy teraz i chcę się zwrócić. Zamknijmy oczy. Uczyńmy taką osobistą spowiedź przed Bogiem. Niech każdy zobaczy na swoje życie, czy naprawdę wszystko oddałeś Panu, czy Bóg jest Twoim życiem, czy Twoje życie podoba się Bogu. Czy dalej chcesz tak iść swoją drogą? Czy chcesz iść drogą, którą jest Jezus Chrystus? On powiedział: jam jest droga, prawda i życie. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, ci, którzy słuchacie też w telewizji internetowej, przekazujemy stąd, z Toronto, poselstwo i pytanie, czy Bóg jest Twoim życiem? Zastanów się, jakie dziedziny życia swego bracia i siostro, przyjacielu, zatrzymałeś dla siebie. Jezus chce, tak jak oddał życie za nasze grzechy na Golgocie, tak chce też, abyśmy przyszli do Niego i wołał tak kiedyś: przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Zobaczcie, a ja wam dam odpocznienie, tak powiedział Jezus. Przyjdź do Jezusa. Kto dzisiaj chce, aby Jezus zamieszkał w jego sercu, tak jak mamy zamknięte oczy, podnieś rękę, znak do Jezusa, że potrzebujesz Jego pomocy, potrzebujesz Jego dotknięcia, podnieś rękę. Halleluja. Pan widzi wzniesione ręce. Przez chwilę trzymaj tak do Boga, wołając: Panie, pomóż mi. Panie, potrzebuję odnowienia swego życia. Panie, potrzebuję, abyś odnowił moje życie, abyś zabrał to, co się Tobie nie podoba. Halleluja. Ja wierzę, że dzisiaj słowo, to, które Pan przekazuje do mnie i do Ciebie, jest, abyś wzrósł duchowo, abyś przybliżył się do Pana. Halleluja. Bo On jest obecny przez swojego Świętego Ducha, ponieważ tak mówi Jego Słowo: gdzie jest was dwóch albo trzech, w moim imieniu jestem pośrodku was. I dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, że to nie jest przypadek, że tu jesteś, bo mam plan dla Twojego życia, chcę zmienić Twoje życie, chcę Cię błogosławić, chcę Cię prowadzić, chcę być Panem Twojego życia. Przyjdź do mnie. Dzisiaj woła Bóg do Ciebie. Przyjdź do Niego. A On Cię kocha. Bóg jest miłością. Jeżeli chcesz, żeby zamieszkał w Twoim sercu, wypełni Cię Duchem Święty, powiedz: Panie Jezu, przyjdź do mnie. Przyjmuję Ciebie. Ale też przeciwstaw się tym siłom ciemności, które zniewalają Ciebie. Idź i powiedz tak, jak powiedział Jezus: idź precz, szatanie, ode mnie. Tak powiedział do szatana. I on ustąpił. I diabeł odstąpił od Twojego życia. Bóg Cię kocha. Bóg Cię miłuje. Módlmy się tak, jak jesteśmy. Halleluja. I śpiewajmy tą pieśń. Trwajmy jeszcze przed chwilę przed Panem. Halleluja.